Tytuł tygodnia.
Grzegorz Brzozowicz, resortowe dziecko rock'n'rolla. Wydawnictwo Czerwone i Czarne. Mówi Grzegorz Brzozowicz.
Miłość do muzyki, może nie tyle jugosłowiańskiej, ale w ogóle do muzyki rockowej, wiązała się z moją samotnością, dlatego że ja zostałem wywieziony do kraju, którego oczywiście nie znałem, wyrwany z mojego środowiska i ja strasznie stęskniłem za tym, żeby wrócić do Polski. I ponieważ chodziłem do szkoły radzieckiej, to już oddzielny temat, natomiast ta szkoła była w centrum miasta, ja mieszkałem w jednej z dzielnic o pół godziny oddalonej jazdą autobusem od centrum, więc wieczorami byłem sam. I w sposób naturalny zacząłem słuchać radia, a jak już opanowałem serbo-chorwacki, to słuchałem audycji muzycznej, bo tym się interesowały wszystkie dzieci wówczas na całym świecie. No i to było coś niesamowitego, ponieważ to ta muzyka oczywiście była czymś porywającym, a i to, jak była prezentowana w tym radiu, była też rzeczą niesamowitą, więc ja nocami nagrywałem programy muzyczne, a potem w szkoleśmy się wymieniali uwagami, a potem jeszcze chodziliśmy do sklepów, gdzie były płyty z zachodnią muzyką rockową. Kolejna rzecz, której w Polsce kompletnie nie było.
Czyta Piotr Maciejewski.
Począwszy od 1983 roku, Ton Jarocinowi, największemu festiwalowi muzycznemu w Polsce, zaczęły nadawać kapele podziemne. Żadna z nich nie miała szansy na nagranie płyty i nie mogła liczyć na prezentację w radiu, więc stałym elementem ich koncertów były uniesione przez widzów magnetofony kasetowe. W oficjalnym obiegu z rzadka ukazywały się płyty rodzimych nowofalowców. W 1982 roku pojawił się wspaniały czarny album Brygady Kryzys, a dwa lata później fenomenalny debiut Klausa Mittwocha i świetna płyta Aja RL. Jeśli do tego dodamy jedną składankę i kilka singli, to będziemy mieli pełen dorobek fonograficzny polskiego undergroundu do połowy dekady. Deserter, najważniejszy zespół punkowy, wprawdzie wydał singla w 1983 roku, ale na ukazanie się w kraju albumu musiał czekać jeszcze 5 lat. Rok wcześniej longplay Desertera zatytułowany Maximum Rock'n'Roll pojawił się w Kanadzie. Przekonałem szefostwo remontu, które na szczęście nie zmieniło się po wprowadzeniu stanu wojennego, by pozwoliło mi w piątki otworzyć wrota klubu dla kapel podziemnych. 7 lipca 1982 roku odbył się koncert rozpoczynający cykl Inna Generacja. Nazwa miała podkreślić dystans do lansowanej w mediach muzyki młodej generacji. Początkowo zainteresowanie koncertami było mizerne. Jako pierwszy wystąpił mój kult i punkowa TZN Xenna. Sprzedałem 14 biletów, a za darmo wpuściłem jeszcze z 30 osób. Tamtego lata zagrała m.in. grupa SS20, która niebawem zmieni nazwę na Deserter. Dopiero seria 4 koncertów Brygady Kryzys, które odbyły się w pierwszych dniach września, rozkręciła piątkowe spotkania. Po roku przemianowałem nazwę piątkowych koncertów na bardziej buńczuczną – Rock Front. W sierpniu kult zagrał po raz drugi. Tyle, że na moim weselu. Gdyby nie chłodne przyjęcie przez gości, którzy w akcie desperacji odłączyli wzmacniacze od prądu, to możliwe, że kult stałby się kapelą weselną. W ramach przepisów stanu wojennego organizatorzy koncertów byli zobowiązani do złożenia w siedzibie Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk tekstów piosenek wykonywanych publicznie. Tak też robiliśmy, tylko zamiast zbuntowanych, anarchistycznych rymowanek przynosiliśmy na ulicę Mysią 4 w Warszawie wyczyszczone z kontrowersyjnych wersów teksty piosenek. Dostawaliśmy pieczątkę, a wokaliści punkowych kapel darli mordy, nie bacząc na instrukcje cenzorów. Ta ciuciu babka była powszechna. Socjalizm. Kiedy koncerty krajowych punkowców nieco mi spowszedniały, postanowiłem zapraszać kapele z zagranicy. W zasadzie była to idea fix. Jak bowiem bez dewiz zaprosić zachodnich wykonawców, jeśli średnia pensja w Polsce wynosiła wtedy $30? Za $30 to można było sobie w Londynie kupić, powiedzmy, 2 kilogramy żółtego sera. Tak, tylko że u nas za tę samą sumę można było nabyć 30 kilogramów tegoż sera. I to jest empiryczny dowód na istnienie teorii względności. A zatem zachodnim muzykom oferowałem przelot samolotem, noclegi w dobrych hotelach, niewysychające barki z wódką i do tego kilka dni spędzonych za żelazną kurtyną. Czy ty, drogi czytelniku, sam nie skusiłbyś się na bezpłatne wakacje w Korei Północnej, gdzie miałbyś wszystko zapewnione łącznie z soju, wódką żmijówką? Za komuny istniały inne ceny dla krajan, inne dla socjalistycznych pobratymców, inne dla jugoli, a jeszcze inne dla przedstawicieli zgniłego Zachodu. Czerwoni, jak wcześniej wspomniałem, tak konstruowali systemy zakazów i nakazów, by zawsze można było znaleźć furtkę umożliwiającą ich obejście. Zdecydowana większość członków klubu Riviera Remont nie należała do Zrzeszenia Studentów Polskich, jednak czapka organizacji czasem się przydawała. Na sypowskich druczkach pisaliśmy podania do centrali, prosząc o umożliwienie zaproszenia do naszego kraju zachodnich muzyków, uzasadniając to walorami artystycznymi, umocnieniem przyjaźni między postępowymi siłami czy tym podobnymi bzdurami. Nikt tego nie czytał i dokument otrzymywał niezbędną pieczątkę. Po tygodniu muzycy odbierali wizy i droga do naszego szarego kraju stała przed nimi otworem. Skąd mieliśmy kasę na drogie bilety lotnicze? Dzięki tym samym druczkom. Tym razem prosiliśmy o zgodę na zakup biletów według taryfy przysługującej obywatelom polskim, która była wielokrotnie niższa niż ta dla burżujów zachodnich. Ten sam druczek umożliwiał nam zakwaterowanie postępowych pankowców w najlepszych hotelach stolicy, co robiło na nich spore wrażenie. Przyznam, że raz wykorzystałem druczek we własnym, partykularnym interesie. Jak wspomniałem, w sierpniu 1982 roku brałem ślub. Ustawowo młoda para dostawała na wesele przydział 6 butelek wódki. Ja natomiast na balangę weselną, na której grał kult, zaprosiłem 80 osób, więc raczej nie było szansy wprowadzenia gości w stan rozbawienia. No i napisałem na druczku, że klub Riviera Remont planuje ugościć delegację młodzieży z bratnich krajów demokracji ludowej, co umożliwiło mi zakup 2 beczek piwa marki Królewskie.
Grzegorz Brzozowicz, resortowe dziecko rock'n'rolla. Wydawnictwo Czerwone i Czarne.